Pewnie zastanawialiście się, coś dzisiaj ten pastor inaczej się modlił o ofiarę, pewnie chciał, żebyśmy więcej dali. nie dlatego. Dzisiaj mówimy o ostatnim, bynajmniej w naszej serii rozważań, o ostatnim obowiązku autentycznego chrześcijaństwa. I moje serce i umysł jest nasączony teraz tym tematem studium biblijnego na dzisiaj i pewnie dlatego. A mianowicie obowiązek szczodrości. Mówiliśmy o obowiązku cierpliwości, poddaństwa. Dzisiaj mówimy o obowiązku szczodrości albo obowiązku ofiarności. Te dwa słowa są zamiennie stosowane w Biblii Warszawskiej. I również jest to częścią naśladownictwa Chrystusa w dziedzinie szczodrości. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie ze mną do ósmego rozdziału, ósmy rozdział drugiego listu do Koryntian, siódmy, ósmy i dziewiąty werset. Drugi list Pawła do Koryntian, ósmy rozdział, siódmy, ósmy, dziewiąty werset. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz w miłości. Na sekundę zatrzymajmy się tutaj. Koryntianie nie byli takimi nominalnymi, zwykłymi chrześcijanami. Wyróżniali się w takich dziedzinach jak wiara. Wiara jest ważna, prawda? Bez wiary nie można się komu podobać? Bogu. Przez wiarę jesteśmy zbawieni, prawda? Wiara. Jeżeli chcemy doświadczyć odpowiedzi na modlitwę, Jakub mówi, niech taki człowiek modli się, ale niech prosi z wiarą, bo człowiek bez wiary niech nie myśli, że cokolwiek od Pana otrzyma. Wiara. Bardzo kluczowy fundament. Wiara. I z tym nie mamy problemu, kiedy ktoś głosi, mówi, musimy mieć wiarę, musimy Bogu ufać. Kto nie ma wiary, nawet nie doświadczy Bożej łaski ani Bożej mądrości. Potrzebujemy wiary. Dalej, w Słowie. Słowo Boże, mądrość, Biblia. Jest moc. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Słowo Boże. Więc wszyscy amen na to mówią, nikt z tym nie ma problemu. W poznaniu. W poznaniu przede wszystkim Boga, Pana Jezusa Chrystusa, Jego prawdy, Jego dróg. Tak chcemy. We wszelkiej gorliwości, nikt się nie sprzecza z tym, powinniśmy być gorliwi, płomienni, pełni ducha. Dzisiaj śpiewaliśmy, modliliśmy się, czekamy na Ciebie, Duchu Święty. Chcemy być gorliwi dla Ciebie. Wszyscy na to amen mówią, prawda? Chcemy. Jest to okej. Okay. O miłości, ulubiony temat, żebyśmy kochali się, miłowali i tak dalej. Wszyscy też są uśmiechnięci. Ale w momencie, kiedy się pojawia to słowo szczodrość, dawanie, coś się dzieje. To jest tak jak w miejscu, gdzie jest pewien zgiełk i mogą różne rzeczy padać, łamać się, ludzie mogą krzyczeć i nikt nie reaguje. Ale spróbujcie wziąć taką garść pieniędzy i tak podrzucić, rozsypać je po podłodze. Wiecie, że się cicho zrobi wtedy? Ponieważ jest to inny dźwięk, świadczący o czym, że coś wartościowego się rozsypało i albo pomożemy, albo sami zyskamy. Coś innego. Ludzie się obejrzą, zobaczą, co się dzieje. I często w kościołach jest coś takiego, że gdzieś ten temat inaczej jest traktowany. I słuchacze są, nie są jedynymi winnymi. Mówcy są tak samo winni. Ponieważ jak o wszelkim innym temacie mówimy, od razu przechodzimy do tematu, niczego nie usprawiedliwiamy. Zobaczcie, co ja teraz robię. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedyny temat, jedyna prawda, jedyna dziedzina w naszym życiu. Macie prawo się z tym nie zgodzić. Jest to jedyna dziedzina w naszym życiu, która jest w stanie sprawdzić prawdziwość naszego chrześcijaństwa. To jest jedyna dziedzina w naszym życiu, do której jesteśmy najbardziej przywiązani. Ja też. Nie dlatego, że jesteśmy chciwymi, materialistycznymi ludźmi, ale dlatego, że jest to dziedzina, o którą oparte jest nasze życie. O którą oparte są nawet te szlachetne dziedziny. Czasem rozmawiam z młodymi ludźmi, widzę, że chodzą, trzymają się za rączkę, najpierw tak, później tak, no to jak już tak się trzymają, to już się pytam, co jest. I no, tak wygląda, że czujemy w sercu, że chcielibyśmy życie razem spędzić, no kiedy ślub. Nie, że ja szukam pracy, no pytam czasem, nie? Mówią, no chcielibyśmy, ale nie jesteśmy gotowi finansowo na małżeństwo. Albo już są w małżeństwie, mija trochę czasu, kiedy będzie następne dziecko. I odpowiedź często bywa, nie jesteśmy gotowi finansowo. Zauważcie, ile rzeczy jest opartych o to, o czym nie chcemy rozmawiać w Kościele, bo myślimy, że jest to jakiś temat nieważny, są bardziej szlachetne, Boże, święte, czyste tematy. Zobaczcie, a mówimy o praktycznym chrześcijaństwie. Jeżeli chcemy mówić o praktycznym chrześcijaństwie, wiecie, że Jezus mówił o pieniądzach więcej, aniżeli o jakimkolwiek innym temacie? Sprawdźcie to sobie w Biblii. Więcej. Dlaczego? Ponieważ my możemy być hipokrytami w każdym innym temacie i czuć się wygodnie. Ale jak ktoś już nam się do portfela dobiera, to już jest albo sekta, albo manipulacja, albo coś. Tak czujemy. Słowo Boże mówi, że mamy obowiązek bycia szczodrymi w dziedzinie finansów. Czytajmy to dalej. 7 werset, którą w was wzbudziliśmy, gorliwości oraz miłości, 7 werset, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej. I tu byśmy musieli wcześniej czytać, żeby kontekst złapać, ale to sobie w domu możecie doczytać, czy mówimy prawdę. Jest tutaj mowa o pomocy misyjnej właśnie w taki sposób wierzącym chrześcijanom w Jerozolimie. I Paweł mobilizuje chrześcijan w Koryncie, ażeby byli szczodrymi, kiedy zechcą wysłać im tą pomoc materialną, ponieważ nastały ciężkie czasy w Jerozolimie. I nazwane jest to działalnością dobroczynną i się w niej wyróżniacie. A więc nie jesteśmy tylko symbolicznymi dawcami tego dolara, czy dwa, czy pięć, czyli w zależności to ekonomia decyduje ile. 8 werset. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Zauważcie, że o tą akcję pomocy pieniężnej mówi, że wypróbuje szczerość ich miłości. Szczerość ich miłości. Kto jest miłością według Słowa Bożego? Jest tylko jedna osoba, o której powiedziano jest, ta osoba jest miłością. Kto? Bóg. Bóg jest miłością. Też tylko o Bogu jest powiedziane, Bóg jest duchem. Bóg jest miłością. I zauważcie, 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, Pan Jezus był kiedyś bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A więc Pan Jezus... Pamiętacie, w niedzielę mówiliśmy do tego młodego człowieka, bogatego, mówi, a teraz, jeżeli chcesz być doskonałym, bo jednego ci brakuje, weź to wszystko, co masz, sprzedaj i co? I rozdaj ubogim. Inaczej, przy okazji, stań się ubogim, przyjdź i mnie naśladuj. Pan Jezus niczego od nikogo nie wymagał, czego sam nie zrobił. Pan Jezus wcześniej sam to zrobił, co temu człowiekowi powiedział. Zostawił całe swoje niebiańskie bogactwo. Wstępuje na ziemię. Nie rodzi się w pałacu, rodzi się w żłóbku w Betlejemie, nie mając niczego, staje się ubogim, abyśmy przez jego ubóstwo mogli być ubogaceni. Jeżeli byśmy tylko powiedzieli, Panie, ubogaceni tu na ziemi, rozmijamy się z tym prawdziwym bogactwem, bo możemy być ubogaceni na wieki. I dla ludzi, którzy nie rozumieją tego prawdziwego bogactwa, o którym Pan Jezus mówi, mogą powiedzieć, ha, to jest tak samo, jak ktoś jest mi winny, coś nie chce mi zapłacić, mówi, Bóg zapłać. To jest najlepsza zapłata, jeżeli rzeczywiście za tym Boża akcja by stanęła, Boże działanie i Bóg by mi za to zapłacił. Wtedy proponuję każdemu z nas, abyśmy to przyjmowali zamiast prawdziwej zapłaty, tylko czasem ludzie wymigują się od prawdziwej tej tu ziemskiej zapłaty. Pan Jezus stał się ubogim, abyśmy Jego ubóstwem. Pan Jezus stał się człowiekiem, abyśmy dzięki Jemu, Jego człowieczeństwu, Jego śmierci na krzyżu, mieli dostęp później jako niegodni, grzeszni ludzie do żywego, świętego Boga. To jest to prawdziwe bogactwo. I dzisiaj chcemy skupić się właśnie na temacie szczodrości. Czy doświadczyliście kiedykolwiek szczodrości od innych ludzi? Prawda? A co wtedy pomyśleliście sobie o tych ludziach? Co czuliście? Prawda? Wow, ale dobrodziej. Ale fajny człowiek. Niespodziewanie, tak bezinteresownie. Wow. Podwiózł mnie. Mówił, że tylko dwa przystanki dalej mnie podwiezie. Kiedyś jak w Chicago mieszkałem, zawoziłem swoje dzieci do szkoły i wracając, pewna osoba stała na przystanku autobusowym, którą znałem tu z kościoła. Deszcz lał, ta osoba stoi taka zmoknięta i tak podjeżdżam, opuszczam okno i akurat, że była to kobieta, miała prawo tak zareagować. Podjeżdżam i mówię, wsiadaj. Ona tak... Po policję będę dzwonić. I dopiero jak jeszcze raz zawołałem, poznałem je po głosie. I ja mówię, gdzie? Mówi, wiesz co, jak mnie podwieziesz prosto do skrzyżowania, to ja sobie autobus drugi złapię i już pojadę dalej. Ja mówię, dobra, to cię podwiozę prosto. No ale tak jadę i sobie myślę, no co za różnica, jeszcze tu skręcę kawałeczek dalej. No i jak już tak skręciłem i dalej zawiozłem, to otrzymałem takie podziękowanie. Mówi, pastor, to jak anioł, mówi. I ja mówię, wiesz, tylko nie wiem, czy zawsze będę mógł to robić, bo o różnych godzinach wtedy jadę. Ale nagle ta osoba doświadczyła szczodrości, że więcej, co to jest szczodrość? To jest więcej niż oczekuje się. Ta osoba po pierwsze nic nie oczekiwała, bo nie wiedziała, że ja się tam zjawię. Ja też nie wiedziałem, zjawiłem się. Ta osoba wsiadła. Przejechaliśmy. Ja mówię, wiesz co, a to cię odwiozę dalej. Nie, ja tylko tu, dotąd. Pan Jezus, kiedy mówi, jak cię ktoś prosi, ażebyś szedł z tą osobą jedną milę, idź z tą osobą dwie. To jest szczodrość. Jak cię ktoś prosi o jakąś szatę, o jedną koszulę, nie dawaj pół, daj mu przynajmniej dwie. To jest szczodrość, ponieważ coś się dzieje w sercu, w psychice człowieka, kiedy stosujemy szczodrość. Doświadczyliśmy, powiedzieliście, doświadczyliście szczodrości. Wiecie, jak się czuliście. A czy kiedykolwiek okazaliście szczodrość? Właśnie, w podobny sposób. Ja zdecydowałem się podzielić podwiezieniem kogoś. Może komuś dostarczyliście jedzenie. Może komuś zamiast pożyczyć daliście pieniądze. Może wreszcie wprowadziliście szczodrość w styl swojego życia, ponieważ poznaliście tą treść Słowa Bożego, którą się dzisiaj dzielimy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 1-6 wersetu. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 1-4, przepraszam. Baczcie też, albo uważajcie, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. I tu będziemy czytać właśnie o szczodrości, o dawaniu i Pan Jezus mówi, że jest to część pobożności. A więc jeżeli chcemy być pobożnymi ludźmi, częścią pobożności jest dzielenie się tym, co mamy. Abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, zwłaszcza Pan Jezus też takim trochę humorystycznym, trochę slangowym językiem się, bo wiecie, Pan Jezus mógł też tak mówić, gdy dajesz jałmużnę, nie rozgłaszaj wszystkim, albo wiecie, są takie, Pan Jezus mówi, nie trąb przed sobą, nie peplaj. Akurat tacy ludzie go słuchali i potrzebowali takiego języka. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach. I zła interpretacja, że Pan Jezus do orkiestry przemawiał, okej? Okay? Pan Jezus nie przemawiał do orkiestry, kiedy mówił o trąbieniu. Mówił do normalnych ludzi. Dopiero niektórzy złapali, o czym mówię. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A więc byli ludzie, którzy już dawali jałmużnę, ale robili to źle. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Może stąd się wzięło branie coś na lewo, nie? Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. O czym Pan Jezus tutaj mówi? Po pierwsze, zakłada, że każdy, kto chce być pobożnym, praktykuje w jakimś stopniu szczodrość, dawanie, dzielenie się. I teraz Pan Jezus skupia się już nie na tym, czy powinniśmy dawać, czy nie. To jest jasne, powinniśmy. I jeżeli to robimy, to jak powinniśmy to robić? Przede wszystkim Pan Jezus mówi, uważajcie, żeby waszym motywem nie było to, by ludzie was widzieli i chwalili was już nie za to, jak daje, ale za to, ile na przykład daje. Nie? Albo też jak? Może wtedy potrafię dużo powiedzieć. Może dołączę do tego jakąś modlitwę. Pan Jezus mówi, ważną rzeczą jest, żeby twoim motywem był cel jedyny. Jaki tutaj jest cel? Ojciec twój, który jest w niebie, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Myślałeś kiedykolwiek o tym, że kiedy dajesz, to dajesz przede wszystkim po to, żeby Bogu się podobać. Żeby Bogu się podobać. I zauważcie, że żeby Bogu się podobać, to jeżeli uczestniczycie w innych naszych studiach biblijnych, albo jeżeli czytacie Biblię sami, to Bóg jest zainteresowany jedną dziedziną w naszym życiu. Ze Starego Testamentu jest taki znany werset z życia Dawida, mówiliśmy o tym. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Okay? Więc, gdzie tu sens i logika? Kiedy dajesz ofiarę, załóżmy w kościele, wrzucasz do worka, czy na tacę, czy w koszyku, i Bóg patrzy na to, wiesz, gdzie Bóg patrzy? Nie na rękę, a na serce. W takim razie, jeżeli Bóg patrzy na serce, jakie to ma znaczenie? Czy to jest dolar, 5, 10, 20, 100, 200, 1000? Jakie to ma znaczenie? No, można by powiedzieć, żadnego nie ma znaczenia. I prawdę. Wiecie o tym, że dla Boga to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest cent, dolar, 10 czy 100. Dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, dla kogo to ma znaczenie? Powiedzcie mi, dla kogo? Dla kogo? Dla dawcy. A, myślałem, że ktoś, czekałem na to. Właśnie. To nie ma znaczenia dla tego, kto jest w potrzebie. To nie ma znaczenia. Dlatego, że wielu z nas o tym wie, że jeżeli ja nie dam, i często ludzie też w kościele nie dają, ponieważ mówią, niech dają ci, którzy mają ile? Więcej. My jesteśmy bardzo praktycznymi ludźmi. Niech dają ci, którzy mają więcej. I często patrzymy. Sprowadźmy się tutaj do naszego podwórka, patrzymy. Deficyt, deficyt, nie ma deficytu. Ha, wiedziałem. Ja się nie przyczyniłem. Bóg jest dobry, bo ja się nie przyczyniłem, a nagle deficytu nie ma, nie? Bóg ma swoich ludzi. Wiecie, dla kogo to ma znaczenie? Dla dawcy. To jest jedyna osoba, dla której to ma znaczenie. A więc to, ile dajesz, to ma znaczenie dla ciebie. To, jak dajesz, ma znaczenie dla Boga. I dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz otrzymać zapłatę od Boga, błogosławieństwo za to, skoro już dajesz, to już to tak rób, żebyś był za to błogosławiony. Po co być w plecy 100 dolarów miesięcznie czy tygodniowo, jeżeli możesz być do przodu? Jest droga dawania, że możesz być do przodu. Spróbuj. I Bóg mówi, po pierwsze, jeżeli już się zdecydowałeś dawać, to dawaj to z takim sercem, żebyś czerpał błogosławieństwo. A więc nie oczekuj po pierwsze zapłaty, nie oczekuj pochwały, nie oczekuj kto ile ci zwrotu da. Po prostu dawaj, bo chcesz się Bogu podobać. Teraz, żeby to było szczodre i ofiarne, musisz to poczuć. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział i 24 werset. Po pierwsze, tak, 6 rozdział i 24 werset Mateusza. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I tutaj, żeby już nie rozwodzić się, to słowo mamona oznacza pieniądz. I ci, którzy czytają Biblię, wiedzą. Ci, którzy nie czytają, skąd to wziąłem, się dowiecie, a jak sami poczytacie, albo przyjdźcie się potem zapytać. A więc nie możecie Bogu służyć mamonie. Dwie sprawy wykluczające się nawzajem. Nie można służyć Bogu i pieniądzu. Pan Jezus nie miał na myśli, nie można posiadać pieniędzy i Bogu służyć. Pan Jezus powiedział, nie możesz służyć jednemu i drugiemu. W momencie, kiedy Bóg od ciebie żąda, a Bóg zna nasze serca i ma poczucie humoru, i może do nas powiedzieć to, co powiedział do tego człowieka, o którym mówiliśmy w niedzielę. Jeżeli naprawdę chcesz sam sobie zobaczyć, czy spełniasz te przykazania, których byłeś tak pewny w niedzielę, jak mówiliśmy o tym człowieku, który mówi, Panie, ja od dzieciństwa te przykazania przestrzegam, to na pewno już jestem zbawionym człowiekiem. Pan mówi, nie, weź swój majątek, sprzedaj, rozdaj ubogim. Jest napisane, że ten człowiek się rozczarował i odszedł. Dlaczego? Ponieważ był przywiązany, służył temu, co posiadał. Nie zrozumiał, że to, co posiadał, i tak otrzymał z ręki tego, który mu powiedział, rozdaj to. Abraham przeszedł ten test. Bóg, który dał mu syna, mówi, zwróć mi go z powrotem poprzez złożenie go na ofiarze. Zabij go i oddaj mi go z powrotem. Abraham mówi, dobra, zrobię to. I Bóg go w ostatniej chwili powstrzymał. Nie wiemy, gdyby ten człowiek wziął wszystko, wystawił na sprzedaż, czy w ostatniej chwili Pan Jezus nie wziąłby go za rękę i mówi, nie podpisuj tego kontraktu, teraz wiem, że nie jesteś przywiązany. Nie wiemy, może by Pan Jezus coś takiego zrobił. Śmiem podejrzewać, że to byłoby możliwe, ponieważ Bóg już wcześniej to z Abrahamem zrobił. Doprowadził go do ostatniej sekundy. Kochani, Bóg nigdy nie chce nas obrabować z tego, co nam daje. Bóg chce nas przetestować, do kogo jesteśmy bardziej przywiązani i komu bardziej służymy. I dlatego czasem pojawiają się myśli w twoim sercu i w moim. Widziałeś tą osobę tam? Ta osoba jest w potrzebie. Widziałeś ten deficyt w kościele? Jak ty się do tego ustosunkujesz? O Panie, dzięki Ci za Twoją miłość, za łaskę, za Twoje... I próbujemy nawet zagłuszać modlitwą głos Ducha Świętego. A Bóg mówi, nie. Ja bym chciał się Tobą posłużyć. I wiecie, co się dzieje? Czasem, kiedy odmawiamy, Bóg posługuje się takimi ludźmi. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Ewangelia Marka, 12 rozdział. I 41 werset. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 41 werset. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Zauważcie. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Kochani, kiedy próbuję się wczuć w serce i w psychikę tej wdowy, to gdybym patrzył przez pryzmat dzisiejszego podejścia do chrześcijaństwa, do duchowości, powiedziałbym, że to jakaś fanatyczka. Nie wygląda to jak fanatyzm? Przyszła, oddała wszystko i teraz Gdyby ktoś z was przyszedł do mnie i powiedział: pastorze, mam tyle pieniędzy w banku, tyle mam zaoszczędzone na koncie emerytalnym, jeszcze tu mam mieszkanie, wszystko sprzedaję, w niedzielę przyniosę i powiem pastorowi prawdę, że po nabożeństwie nie wiem, gdzie pójdę. Nie wiem, na ile mnie znacie, ale ja bym powiedział: nie rób tego. No ale jak? Ja przeczytałem przykład o wdowie, ona oddała wszystko i Pan Jezus ją pochwalił. To wtedy bym się podrapał w głowie i powiedział: wiesz co, nie wiem, co ci powiedzieć, ale nie rób tego. No bo to zrobisz i potem ja będę chodził i szukał szczodrych ludzi, żeby cię karmić, dać ci dach nad głową. Nie rób tego. Nie wiemy, czy ta wdowa oddała swoje mieszkanie. Wtedy był to okres gotówkowy, ludzie nie mieli kart kredytowych, czeków nie wypisywali, tylko gotówką się posługiwali. Ale jest napisane, że to jest wszystko, co w tym momencie ta wdowa miała. Może na resztę tygodnia, może na resztę miesiąca, nie wiemy, ale to jest wszystko, co miała. Prawdopodobnie po tym nabożeństwie tam wyszła i być może się zastanawiała, co będę jadła, albo może wcześniej upiekła sobie jakiś placek i mówi: dobra, teraz zjem, a resztę później dalej nie wiem, co będzie. Ale coś się stało w sercu tej osoby i Pan Jezus znał serce tej osoby i nie powiedział, że była fanatyczką, ale zrobiła coś, z czego każdy z nas powinien się uczyć. Dlatego Pan Jezus mówi: ta wdowa oddała więcej, ponieważ w sercu miała pragnienie. Wiecie co? Nie ma tu napisane, żeby przywódcy świątyni prosili o dodatkowe ofiary, ponieważ dach trzeba było naprawić albo okna wymienić. Ona po prostu... Przepraszam, jeszcze walczę z tym gardłem. Ona po prostu przyszła i miała jedną rzecz na celu. Ona chciała Boga uwielbić tym, co daje. I na pytanie, ile mam dać, żeby Boga uwielbić, ona uznała, że oddaje wszystko. Był taki okres na początku Kościoła, gdzie właśnie święci w Jerozolimie sprzedawali swoje majątki, przynosili do Kościoła i rozdawano wszystkim, którzy nawet nic nie mieli, także Kościół funkcjonował. Ale zobaczcie, już minęło trochę czasu i w drugim liście do Koryntian czytaliśmy, że była zbiórka robiona na tych samych wierzących w Jerozolimie, żeby im pomóc, ponieważ były problemy. Historycy nam mówią, że gdyby ci ludzie nie przynieśli tych majątków, nie sprzedali ich wcześniej i nie przynieśli ich do kościoła, co było później porozdzielane między ubogich, i tak by to stracili. Wiecie dlaczego? Bo było prześladowanie. I wielu tego nie widzi jako całej sytuacji historycznej i myśli, że oni robili takie wspaniałe rzeczy. To był taki ideał, do którego my i tak nie dojdziemy, ponieważ no kto będzie wszystko sprzedawał? Ale to był czas polityczno-ekonomiczny, historyczny na tą chwilę, że dobrze, że oni tak zrobili, bo gdyby tego nie zrobili, doświadczyliby konfiskaty mienia, ponieważ chrześcijaństwo było nielegalne. Wielu z nich było zabijanych, wrzucanych do więzienia i w tym samym czasie ich mienie byłoby skonfiskowane i tak. A więc Bóg złożył w ich serce takie pragnienie, że oni nie wiedzieli, że będzie to w przyszłości tego rodzaju prześladowanie. Oni po prostu byli gotowi uczynić to, co Bóg kazał im uczynić w sercu. I to się nazywa szczodrość. Nie mamy wyraźnego standardu w Słowie Bożym. Ze Starego Testamentu ciągniemy standard 10%, dziesięciny. I wielu ludzi mówi, tak naprawdę w Nowym Testamencie nie można udowodnić, że powinniśmy 10% oddawać Bogu. To prawda. Ale jeżeli spojrzymy na przykłady pochwalone przez Boga, to jednym z przykładów jest wdowa, która oddała wszystko, co miała. Drugim przykładem jest Zacheusz, który gdy się nawrócił, mówi: Panie, połowę mojego majątku rozdaję komu? Ubogim, a jeżeli kogoś w czymś przechytrzyłem, oddam czterokrotnie. To są przykłady ludzi, którzy rzeczywiście zostali dotknięci przez Bożą łaskę. I Pan Jezus o Zacheuszu mówi: dziś w tym domu nastało Boże prawdziwe zbawienie. Zauważcie, zbawienie z łaski, portfel zbawiony. I dlatego o nim zostało napisane. Był drugi człowiek, który był religijny, kiedy Pan Jezus dotknął się jego portfela, odszedł, mówi: no ja za takim sekciarzem to nie pójdę, który nie chce mojego serca, chce mojego portfela. On zrozumiał, nie zrozumiał tego, o co naprawdę Jezusowi chodzi. Jezusowi nie trzeba było portfela, ponieważ Jezus, mając 5 rybek, 2 bułki i 15 000 ludzi, nakarmił ich wszystkich. Myślicie, Jezus potrzebował jego pieniędzy? I dzisiaj ludzie myślą, że Bóg potrzebuje naszych pieniędzy. Nie. My potrzebujemy dawać z naszych pieniędzy, żeby nie kłaniać się Bogu mamony, a kłaniać się żywemu Bogu. Czy to rozumiemy? Ja potrzebuję dawać. Ja potrzebuję każdej niedzieli przed wypisaniem czeku walczyć. A może mniej tym razem. No przecież Bóg nie potrzebuje moich pieniędzy. Nie. Ja potrzebuję postanowioną sumę przeze mnie i przez moją żonę wypisywać regularnie po to, ażeby łamać w sobie grzeszną naturę przywiązywania się do tych rzeczy, chciwości. Ja wam się przyznam, przed wypisaniem czeku różne myśli. Ja mogę to na diabła zwalić. Szatan przychodzi do mojego pobożnego umysłu i mówi: słuchaj, patrz, kupiłbyś sobie to i to. Jak dawałem mało, to szatan mówi: lizaka se kupisz. W zależności ile dajemy, nie? Jakbym powiedział, szatan mówi: kupiłbyś se za to samochód, nie? Różne możemy mieć pokusy. W zależności ile dajemy, w zależności ile zarabiamy, w zależności na ile nas stać. Kiedy zaczyna się szczodrość? Kiedy dajesz trochę więcej, aniżeli czujesz, że powinieneś. W tym momencie zaczyna się szczodrość. Szczodrość nie zaczyna się od pierwszej złotówki czy od pierwszego dolara. Może dla niektórych, ja nie wiem, w zależności w jakim finansowym stanie jesteście. Szczodrość zaczyna się od momentu, kiedy czuję, że moją obligacją jest dać 10 dolarów, a ja daję 12. Może dzisiaj siedzą osoby, dla których obligacją jest, ja nie wiem ile zarabiacie, jest dać 500 dolarów, i szczodrość zacznie się od 650 dolarów. Ja nie wiem. Ja rzucam liczbami. Musicie sami sprawdzić swoje serca, w którym momencie się szczodrość zaczyna, gdyż dopiero w tym momencie zaczynacie doświadczać cudu Bożego błogosławieństwa, gdzie duch mamony, gdzie Bożek mamony jest druzgotany, powalony i nagle żywy Bóg wyrasta w naszym życiu i czujesz się uwolniony, czujesz się odcięty od przywiązania się do tych rzeczy, ponieważ nagle tak jak ta wdowa być może powiedziała: nie wiem jak sobie poradzę, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale miałam to w sercu i to oddałam. Nic więcej Pan Jezus na temat tej wdowy nie mówi. Ale jedno wiemy z Bożego Słowa, że Bóg ludzi, którzy w posłuszeństwie odpowiadają sercem na to, co Bóg od nich wymaga, zawsze błogosławi. Jeżeli zasiała te 2 grosze, prawdopodobnie otrzymała takie błogosławieństwo, że sama nie spodziewała się tego, gdyż Bóg nikogo nie rozczarowuje. Ci ludzie dawali z tego, co uznali, że im zbywa i będą mogli dalej funkcjonować. Kochani, w tym momencie ja nie nauczam o strategii dawania, a żeby ktoś mnie nie zrozumiał, że ja w tym momencie mówię tutaj, żeby ktoś desperacko nagle przyniósł wszystko i rzeczywiście... Nie, nie mówimy o strategii dawania, mówię tylko wyłącznie o sercu. W momencie, kiedy dajesz, co twoje serce odczuwa? Powinny być 2 rzeczy. Powinien być pewien rodzaj bólu i walki, bo nagle wypuszczasz coś, co jest dla ciebie wartościowe, ale z drugiej strony widzisz, że jest to szczodre, dajesz to Bogu na chwałę, nikt o tym nie musi wiedzieć, nie znaczy to, że nie może wiedzieć, nie musi wiedzieć, zaczynasz doświadczać rodzaju radości, rodzaju zaufania i wreszcie po jakimś czasie zbierasz błogosławieństwa, które wpływają do twojego życia w różnej postaci, ale ostatecznie dowiadujesz się od Boga, że jest to błogosławieństwo za twoje zaufanie Bogu w dziedzinie finansów. Jest to sianie. I dlatego apostoł Paweł, kiedy mówi o właśnie finansach, właśnie używa słowa siania. Mówi: kto sieje skąpo, proporcjonalnie rządź będzie. Jak? Skąpo będzie żął. Kto sieje szczodrze, obficie, jak będzie żął? Obficie będzie żął. I wreszcie słowa Pana Jezusa. które nie są zapisane w Ewangeliach, a zapisane są przez Pawła. Jak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Pan Jezus to powiedział. I spójrzmy jeszcze na fragment Pisma Świętego i to doprowadzi nas do konkluzji dzisiejszego rozważania. List do Rzymian, 12 rozdział. Szósty do ósmego wersetu. Są tam wymienione dary duchowe. Czy ktoś z was się kiedykolwiek modlił o dary duchowe? Panie, daj mi jakiś duchowy dar. Kto się z was modlił o dar prorokowania? A o dar uzdrawiania ktoś się modlił? A dar czynienia cudów? A o dar języków? Prawda? Modlimy się o dary duchowe. Zauważcie jeszcze, jaki tutaj jest jeden dar. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, a więc jest dar posługiwania, to w usługiwaniu. Jeśli ktoś naucza, więc jest dar nauczania, to niech to stosuje w nauczaniu. Kto napomina, niech stosuje to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to jak? W szczerości. Szczodrość, dawanie, obdarowywanie jest darem duchowym. Uważaj, o co się modlisz. Bo nagle Bóg może z taką łaską przyjść do twojego życia, że nie będziesz mógł znieść pełnego portfelu. Nagle będziesz rozdawał. I to jest jeszcze inny rodzaj, inny poziom funkcjonowania z Bogiem. Możesz wyglądać, wybaczcie za grubiaństwo określenia, dla drugich chrześcijan możesz wyglądać jak głupiec, jak idiota. Jak to tak ciężko zarobione pieniądze porozdajesz? My takich ludzi mamy w kościele naszym. Wielu z was wiedzą. I nie jedna, więc nie pochwalam, jest więcej takich osób. O jednych wiemy, o drugich nie wiemy. Którzy mają dar takiej szczodrości w różnej postaci. U tych ludzi zawsze coś w lodówce można znaleźć. I jak czasami z tymi ludźmi rozmawiam, to do nich przychodzą ludzie, którzy po prostu wchodzą i raz byłem świadkiem, będąc odwiedzając tą rodzinę i ktoś przyszedł, kto w ogóle nawet krewnym nie jest, przyszedł, powiedział dobry wieczór i prosto do lodówki. Ja później pytam się, ja mówię, to tak, jak ja bym wiedział, bym to samo zrobił, nie? Tu czekam, aż mnie zaproszą, nie? Oni wiedzą, u nas tak można robić. Są inne osoby, które są zawsze gotowe pożyczyć i nigdy nie czekają na zwrot. I można się dziwić, bo to nie są bogate osoby. U tych ludzi zawsze można coś zjeść, oni zawsze mają czas, są bogaci w czas, do nich zawsze można przyjść, oni nawet przerwą swoje zajęcia. U nich nie ma problemu. Kochani, mamy bogatych ludzi, nie tylko wśród nas, ale może rozszerzę, żeby się nie bawić, o kim pastor mówi, ale ja znam ludzi bogatych i przez bogatych mam na myśli bogatych, którzy nie bawią się w spłacanie domów, samochodów, to wszystko za gotówkę jeszcze zostaje. Spróbujcie do tych ludzi udać się bez telefonu, przyjść i udać się do lodówki. Nie dlatego, że są bogaci. Nie dlatego, żebyśmy nie pomyśleli, nie wpadli w taki religijny znowu trend. Biedny, ubogi, pobożny. Bogaty, bezbożny. Nie. Tylko ja pamiętam tych ludzi biednych, nagle są bogaci i wiecie o tym, że ich serce w ogóle się nie zmieniło. Byli biedni, to mieli wytłumaczenie, że nie mogą ugościć nikogo, ani nikogo zaprosić gdzieś, ani nikomu coś dać, bo nie mają. Teraz ja nie wiem, co jest ich wytłumaczeniem, ale dalej to musi być na 3 miesiące do przodu umówione, to musi być we właściwy sposób podane. Dalej serce nie jest elastyczne, gdyby Bóg chciał tych ludzi używać. I dlatego podkreślam, że to nie bogactwo z nimi to zrobiło, tylko nigdy ich serce się nie zmieniło. A więc znowu to jest postawa serca, a nie ilości tego, co mamy w portfelu. Kto obdarowuje, niech to robi w szczerości, Słowo Boże mówi. Wiecie, że ten dar nie tylko bogaci mogą otrzymać, ale przede wszystkim, znając Boży charakter, Ja nie wiem, jak się przed wami wytłumaczę za przedłużanie. Chyba, że mi przebaczycie już teraz. Przebaczamy. Dobrze. Do 10 mam czas w takim razie. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. I tam będziemy widzieć właśnie Boży charakter, że tak powiem, Bożą przekorę, Boże poczucie humoru. Zobaczcie, jak Bóg działa. A 26 werset pierwszego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 werset. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry, nawzajem. Spójrzcie na siebie, przypatrzcie się sobie nawzajem. To jest to, co Paweł mówi. Kim jesteście według powołania waszego? Przez to powołanie Paweł ma na myśli według statusu społecznego. Kim jesteście? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, a więc ludzi z prestiżem społecznym, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Dlaczego? 27. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, po co? Widzicie Bożą przekorę, Boże, aha, pokażę wam. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. To jest Boży charakter. I dlatego Bóg może dar łaski obdarowywania dać komuś, kto nie ma dużo środków. I statystycznie w Kościele misje, różnego rodzaju projekty, które pociągają za sobą niesamowite koszta. Znam świadectwa pastorów, którzy w najbiedniejszych częściach świata, w najbiedniejszych dzielnicach dużych miast Stanów Zjednoczonych budowali misję. I częścią świadectwa było, że ta misja za tyle set czy za tyle milionów dolarów, bo w mieście im bliżej centrum miasta, tym droższe wszystko jest. I nagle dla biednych ludzi czy kościół, który nagle w samym getcie jest, częścią świadectwa jest to, że nie otrzymaliśmy ani centa od bogatych. Wszystko zostało sfinansowane przez lokalnych. I to nie handlarzy narkotyków. Co Bóg robi? Posługuje się tym, co w oczach świata jest słabe niczym. Bo kiedy przynosimy to do Boga, do Chrystusa i dajemy to szczerze, jak ta wdowa, wtedy Bóg to pomnaża. I wreszcie, dlaczego tak się dzieje? 31 werset. Aby jak napisano, kto się chlubi w sobie, a w Panu się chlubił. W Panu się chlubił. Tylko i wyłącznie w Panu. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bóg potrzebuje naszej czystości serca w dziedzinie naszych pieniędzy. My potrzebujemy podnosić poprzeczkę ilościową po to, ażeby widzieć nasz wzrost zaufania Bogu. Ostateczny produkt uboczny tego jest taki, że Boża praca się rozwija i więcej jesteśmy w stanie zrobić dla Boga. I Bóg jest w stanie więcej zrobić, kiedy wszyscy jesteśmy posłuszni i każdy z nas swoją działkę robi. Ale to ma znaczenie pobożnościowe. I dlatego nie dajmy się wciągnąć w hipokryzję duchowości, gorliwości, wszystkiego innego, ale Boże, sprawa portfela. Nawet nie mówimy tego w ten sposób, bo gdzież tak do Boga można powiedzieć? To, co mówimy, Bóg się tym nie interesuje, to jest moja sprawa. Tak naprawdę jest to działka, w której szatan ma ciągle dział. I językiem naszym, pobożnym, religijnym, duchowym językiem przekonał nas, że to jest dziedzina, którą możemy trzymać dla siebie, a w tych wszystkich innych dziedzinach Bogu służymy. Bóg mówi, nie, fundamentalna dziedzina będzie ta, ponieważ całe twoje życie o to się opiera. Jeżeli w tym zniszczysz Boga Mamonę, wtedy będziesz mógł powiedzieć, że ja jestem twoim jedynym Panem. Tak łatwo jest nam wyznawać go w niedzielę rano czy w środę. Jesteś jedynym moim Panem. A w tym samym czasie nie jesteśmy w stanie pokonać bólu ofiary w tej dziedzinie, ażeby dać Bogu na chwałę. Nie odpowiedzieć na potrzebę, ale Bogu na chwałę. Chciałbym wyzwać was wszystkich do spróbowania takiej drogi z Bogiem zaufania dla was, dla mnie, dla pogłębienia relacji z Nim, aby doświadczyć Jego zgłębionego błogosławieństwa i łaski w każdej dziedzinie życia. Nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że Bóg jest zaopatrzeniowcem, jeżeli nie doświadczyłeś radości dawania, a później takiej modlitwy. Bóg musi doprowadzić nas, i naprawdę obiecuję, już kończę, Bóg musi doprowadzić nas do takiego momentu kryzysu, gdzie czasem z pretensją mówimy: Panie, byłem Ci wierny, oddawałem Ci, dawałem do Kościoła, dawałem na różne projekty misyjne, dawałem biednym, dlaczego w tym momencie znalazłem się sam w kryzysie? I kończysz taką modlitwę i dalej nic. Ale nagle przychodzi moment. Bóg tak odpowiada, że nagle masz świadectwo i mówisz: w tym momencie nie wyobrażam sobie, żebym był kimś innym. Częścią naszych oświadczeń i zaręczyn było to, jak żeśmy z Sarą rozmawiali, czy się pobieramy. Ja powiedziałem do Sary: musimy teraz ustalić. Zanim ustaliliśmy, ile dzieci będziemy mieli, zanim ustaliliśmy, co będziemy robić, ja mówię: chciałbym usłyszeć od Ciebie, czy Ty będziesz mi robiła przeszkody. Ja oddaję dziesięcinę, a potem po oddaniu dziesięciny szukam innych możliwości. Wtedy byłem studentem, nie miałem regularnych dochodów. Oddaję dziesięcinę, a potem szukam wszystkich innych możliwości, gdzie jeszcze mogę coś dać, ażeby praca Boża była błogosławiona. I była taka chwila ciszy. Ja myślę: o, kryzys nie do przebycia. I wreszcie ona mówi: ja robię to samo. Ja miałem Cię też o to zapytać, czy Ty będziesz mi problemy robił. Kochani, od tego momentu, szkoda, że nie mamy do północy czasu, ale bym Wam opowiadał o sytuacjach, gdzie ludzie przychodzili. Ludzie, którzy Kościoła nie znali i Boga nie znali. Tu mieszkaliśmy niedaleko na Mobil, gdzie sąsiedzi, Polacy, przychodzili, pukali. I mówi: Joli, nie wiemy skąd wiemy, ale usłyszeliśmy, że jesteście misjonarzami. A jeżeli jesteście misjonarzami, to jesteście biedni. Nie wiem skąd oni to brali, ale to były wieczory, kiedy na przykład na kolację nic nie mieliśmy. Nie dlatego, że Kościół nie był szczery, bo tu muszę się pilnować, że oni dbali o nas jak najbardziej, ale nie mogli więcej. Mieliśmy medyczne rachunki do zapłacenia, pewne jeszcze obligacje wcześniejsze, które wynikły z powodów komplikacji tam zdrowotnych i tak dalej. I nagle brakowało nam. I ludzie ni stąd, ni zowąd przynosili świeże pomidory, chleb, przynosili wszystko, mleko. Dla dzieci odżywki przynosili. W takich sytuacjach nieznajomi przez nas, że w pewnym momencie, gdyby nie wcześniejsza modlitwa, bałbym się przyjąć, bo nie znam, pierwszy raz osobę widzę. Kochani, Bóg nie zostawia swoich. I ja nie mówię, że przez całe życie musimy na tym minimum funkcjonować. Ale mówię o czym? Mówię o tym, że nigdy nie wiesz. Może dzisiaj funkcjonujesz tak, ale jednego dnia coś się może stać. To nie jest koniec świata. Bóg wtedy zaczyna troszczyć się o ciebie, że przejdziesz przez ten okres pustyni i odda ci z powrotem i znowu cię podniesie, aby... Wiesz, Bóg różne rzeczy z nami robi po to, ażeby kształtować nasze serca tak długo, dopóki Mu ufamy. Amen? Przyjmijmy to słowo. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać i Panie, modlę się, aby każdy dzisiaj na tym miejscu zrozumiał to nadrzędne przesłanie, że lepiej Tobie ufać, aniżeli środkom finansowym. Panie, my to słyszymy, ale jakże często jest to walka, jest to tak naprawdę walka przez całe nasze życie. Gdyż w naszym człowieczeństwie czujemy się lepiej, gdy mamy więcej w kieszeni. Czujemy się lepiej, gdy mamy więcej na koncie bankowym. Panie, tak jakoś funkcjonujemy jako ludzie, ale pomóż nam, Panie, wtedy właśnie dokonywać tych radykalnych kroków szczodrości, ofiarności, abyśmy, Panie, mogli w sobie łamać ten smycz przywiązania się do środków, które rdzewieją, giną, tracą na wartości. Abyśmy mogli doświadczać Ciebie jako jedynego prawdziwego Boga, który jest naszą ochroną, który jest naszym życiem, naszym uzdrowieniem, naszym zaopatrzeniem. Panie, tak w ten sposób chcemy Cię doświadczać. I Ojcze, proszę Ciebie o o to, aby Twój Duch Święty dzisiaj to słowo potwierdził w sercach słuchaczy. By, Panie, mogli to słowo przyjąć bez podejrzenia jakiejkolwiek, Panie, manipulacji, gdyż i swoje serce sprawdzają, aby w tym nie było manipulacji, ale, Panie, by to było czyste Twoje słowo, które, gdy przyjmujemy, owocuje w naszym życiu w postaci wszelkich Twoich błogosławieństw. Chwała Ci, Ojcze, że jesteś dobry, wspaniały i takiego Cię chwalimy. Bądź z nami na rozejście się, aż ponownie się spotkamy dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech, kochani, Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę.